Jest 9:09, Wojciech Smeziński, witam Państwa w piątek. Dziś w komentarzach moimi gośćmi są Jan Błaszkowski, Fakty TVN.
Kłaniam się nisko Państwu.
Krzysztof Katka, Gazeta Wyborcza.
Dzień dobry.
I Jacek Rybicki, publicysta i związkowiec.
Dzień dobry.
To chcę, żebyśmy zaczęli od tej konferencji prokuratura Pasionka wczorajszej, a właściwie też od tego wszystkiego, co w ostatnich tygodniach chyba już wiemy na temat ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej. Czy to jest Waszym zdaniem coś, co powinno nami tylko i wyłącznie wstrząsnąć? Czy mamy też do czynienia z historią, którą kwalifikuje się do tego, że należy z tej sprawy wyciągnąć jakieś wnioski co do funkcjonowania państwa w okresie katastrofy smoleńskiej?
Ja myślę, że i to pierwsze, i to drugie. O ile wiele miesięcy temu takie pojedyncze sygnały wstrząsały, ale nie definiowały jakby państwa i jego możliwości, o tyle to, co przedstawiono nam w tej chwili, jest rzeczywiście czymś niedopuszczalnym. Mnie przyszło do głowy jedno, że politycy, którzy uważają, że nikt ich nie skontroluje, są skłonni do każdej podłości, byle ocalić własną skórę, bo tak to należy skomentować, prawda? Sądzę, że politycy ówczesnej koalicji rządzącej po prostu uznali, że nikt nigdy do końca świata tych trumien nie otworzy. W związku z tym można było wciskać każdy kit, już nie tylko to przekopanie na metr w głąb ziemi smoleńskiej, ale także to, że ciała były otulane w jedwabny całun, podczas gdy pakowano je do worków od śmieci. To pokazuje niestety, że wbrew temu, co wówczas mówiono, państwo polskie po prostu przegrało na całej linii.
Ale dlaczego ci politycy w takim razie mówili to, co mówili?
Ja myślę, że przede wszystkim dlatego, żeby, tak jak powiedziałem w pierwszym zdaniu, ocalić własną skórę. Jeżeli
Czyli, że co, nie mieli wpływu na to, co działo się w Moskwie i w Smoleńsku i w związku z tym jakby dopisywali do tego jakieś rzeczy, których nie było?
Znaczy nie, chcieli pokazać, że mają nad tym kontrolę, podczas gdy tej kontroli nie mieli po prostu. No, podczas gdy Rosjanie robili to, co chcieli i tak działali. Prawda.
Krzysztof Katka?
Premier Kopacz, ówczesna minister zdrowia, była najwyższym przedstawicielem rządu, który po katastrofie smoleńskiej pilnował spraw w Rosji. Zapewniała o przekopaniu właśnie ziemi dokładnym na metr w głąb. Twierdziła, że strona rosyjska bardzo dobrze pracuje przy identyfikacji zwłok. Twierdziła, że strona polska ma nad tym kontrolę. Rzeczywiście jedna kwestia to niedopilnowanie obowiązków przedstawiciela rządu, a druga to wprowadzanie w błąd, co najmniej wprowadzanie w błąd opinii publicznej. Celowe czy niecelowe to inna kwestia. Wiadomo, że rządowi zależało na w miarę szybkim przeprowadzeniu pogrzebu, a dokładna identyfikacja trwałaby pewnie tygodniami.
No tak, ale czy to oznacza, że to była polityka? Mówiąc najkrócej, rząd chciał po pierwsze podtrzymać wrażenie dobrych stosunków z Rosją, bo wtedy taka w Europie była moda, że mamy dobre stosunki z Rosją. Właściwie wszystkie kraje europejskie chwaliły się, że mają dobre stosunki z Rosją. W związku z tym my także próbowaliśmy podtrzymywać jakby mit tego, że to wszystko odbywa się w doskonałej atmosferze i że wszystko jest... I że wychodzą nam naprzeciw i rozumieją nasze obawy i tak dalej.
To jest jakieś tło. Istotne czy nie, ale jednak tło. Kluczowa w tamtym czasie była sytuacja wewnętrzna, sytuacja polityczna w kraju.
Czyli szybki pogrzeb oznaczał po prostu zamknięcie tego rozdziału? Czy...
To jest tak, że gdy zdarzy się tragedia, to przeprowadzenie szybkiego pogrzebu jest dobrym rozwiązaniem zawsze. Po prostu tak jest. Oprócz tego, jeżeli w grę wchodzą kwestie polityczne, No to, to można powiedzieć, że rząd i chciał, kierując się dobrze pojętym interesem publicznym, w miarę szybko przeprowadzić ten pogrzeb, a przy okazji, a może głównie, chciał również rozwiązać ten problem polityczny.
Jan Błaszkowski?
Wydaje mi się, że nie da się pogodzić dwóch opinii i wygłaszać ich równolegle. To znaczy opinii o tym, że państwo abdykowało i przestało działać, używając określenia z rozmów w restauracji Sowa, państwo było tylko teoretyczne, a jednocześnie mówić o tym, że rządzący z pełną świadomością, myślę o rządzących z Platformy Obywatelskiej, godzili się na to, żeby oddać sprawę w ręce Niemców. No bo
Rosjan,
przepraszam. Bo to zakłada jakby no jednak pewną kontrolę nad sytuacją i świadome ustawienie się w roli instytucji rządowej, która nie chce z tym mieć nic wspólnego. Więc albo abdykowało to państwo, albo ten cały proces odbywał się pod pełną kontrolą rządu. Ja chciałbym nie rozstrzygać tego problemu, ale zwrócić uwagę na inną rzecz, która być może ostatnio w tej debacie mniej jest widoczna i słyszalna. Mianowicie to, z czym mamy w tej chwili do czynienia, myślę o pomieszaniu fragmentów ciał w trumnach, co jest już zjawiskiem seryjnym i powszechnym, to jest po prostu bezczeszczenie zwłok. Chciałbym powiedzieć o tym, że dla mnie jest to dosyć naturalne, zważywszy na to, jak Rosja od wieków urządza swoje państwo i tym państwem zarządza. Istota i sposób sprawowania władzy w Rosji od średniowiecza jest sposobem, który księstwu moskiewskiemu jeszcze narzuciła Złota Orda, czyli Tatarzy, Azja. I w tym sposobie sprawowania władzy nie szanuje się wrogów. A to, że z przypadkami bezczeszczenia zwłok mieliśmy do czynienia przede wszystkim wobec Polaków w mundurach, którzy tam zginęli. Począwszy od stewardesy, która jest żołnierzem specjalnego pułku, poprzez biskupa polowego, a skończywszy na generałów NATO, jakim byli generałowie Potasiński czy Kwiatkowski, według mnie pokazuje na celowe zhańbienie i zbezczeszczenie żołnierzy wrogiego obozu.
Celowe, a nie bałagan tam bazujący.
Nie bałagan. W Rosji Putina, jeśli chce się coś zrobić na tip-top, bo Putin tak zarządzi, to się tak dzieje. Według mnie Rosjanie pokazali, że nie szanują kogoś, kogo uważają za potencjalnego wroga. I w tej debacie o Smoleńsku, ja chciałbym, żebyśmy zapomnieli trochę o tym, że jeśli coś mówimy źle na Rosjan, to od razu jesteśmy rusofobami, wybieramy się z jakąś tam szablą czy z czołgami na Moskwę. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby Rosjan traktować asertywnie. To znaczy z ogromną z ogromnym takim dystansem i taką świadomością tego, że są zdolni do rzeczy, do których my nie jesteśmy zdolni, dlatego że są z innej kultury.
Ale za chwilę wracamy do tego tematu. Tym razem już porozmawiamy o dzisiejszych konsekwencjach tego, co się stało. No i wrócimy do kolejnych tematów, ale to po chwili przerwy. Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie w porannych komentarzach. Moi goście Jan Błaszkowski, Krzysztof Katka i Jacek Rybicki. To chcę Was pytać w takim razie o polityczne konsekwencje tego wszystkiego, czego dowiadujemy się o katastrofie smoleńskiej. Nie dowiedzieliśmy się niczego nowego, jak się wydaje, o przyczynach katastrofy, co zapowiadał Antoni Macierewicz i jego komisja. Za to dowiadujemy się zupełnie czegoś innego. Czy to będzie miało podobne skutki polityczne?
Czy nie dowiedzieliśmy się o przyczynach? Chcę wspomnieć, że po raz pierwszy od 7 lat, też poniekąd dzięki ekshumacjom, śledztwo zostało umiędzynarodowione, tak? Bo próbki zostały przesłane do bodaj 4 laboratoriów w Europie, we Włoszech, Hiszpanii i 2 w Wielkiej Brytanii. I z tych wstępnych sygnałów wiemy, że badanie potrwa nawet do 6 miesięcy. Więc być może to coś przyniesie. Natomiast przyczyny, ja od tych przyczyn w gruncie rzeczy zacząłem, bo to, co mój przedmówca mówił, jest oczywiście ważne, a więc czy to jest jest niechlujstwo Rosjan, czy celowe działanie w celu no, swoistego pohańbienia przedstawicieli wrogiego obozu. Ale mnie jednak najbardziej interesuje to, co mówili i mówią dziś wówczas rządzący moim krajem. Tak? I powiedziałem, że dla mnie to jest hańba. To jest hańba i przynajmniej ci bezpośrednio odpowiedzialni powinni po prostu zniknąć ze sceny politycznej. Jeżeli ja słyszę dzisiaj panią premier Ewę Kopacz, która mówi, że ona pojechała jako wolontariusz do Moskwy, no to proszę państwa, to jest to coś niebywałego, coś nieprawdopodobnego. Oczywiście oni nie znikną, bo to jest tylko puste życzenie, ale wobec tego mam nadzieję, że znikną poprzez głosy wyborców w najbliższych wyborach.
Krzysztof Katka?
Trudno mi się zgodzić z tezą, że podmiana, czy niechlujstwo, czy bałagan przy identyfikacji zwłok to było celowym działaniem Rosjan. Nie twierdzę, że oni nie mogliby tego zrobić. Owszem, mogliby pewnie. Natomiast w tak krótkim czasie to właściwie trudno sobie wyobrazić, że to mogło zostać zrobione bardzo dobrze. Gdybyśmy mieli dłuższy okres czasu na badania, to pewnie wyglądałoby...
No tak, ale to jest tak naprawdę
wtedy moglibyśmy rozpatrywać,
tego, że
tak?
W Moskwie tak szybko wybory. Przeprowadzono te badania i tak szybko przeprowadzono te identyfikacje, a co za tym idzie, doprowadzono do sytuacji, w której no właśnie w tej chwili zmagamy się z tą sytuacją i z którą zmagają się także rodziny, gdy okazuje się, że właśnie...
No, ale identyfikacja jedna, takie było też oczekiwanie w kraju, żeby dosyć...
Czyli, że raczej
dokonać.
Strona polska odpowiada nie, za to, że to tak trwało tak szybko, to czy właśnie strona rosyjska, która chciała się szybko pozbyć tego problemu.
Ja myślę, że obie strony. Jeszcze mamy coś takiego jak zaspawanie tych trumien.
I zakaz otwierania.
I to stało się w Rosji, a w Polsce one nie zostały otwarte. Tak został wprowadzony zakaz, więc tutaj obie strony jakoś tutaj zapracowały na ten stan rzeczy.
Janek Błyszkowski, ostatnie zdanie?
Gdy pytasz o to... Czy i dlaczego przy okazji ekshumacji niewiele dowiedzieliśmy się o samych przyczynach katastrofy, to myślę, że to jest troszeczkę tak, że śledztwo jest w rękach prokuratury i tak naprawdę ona jest jedynym dysponentem wielu informacji, które jak chce, to nie przeciekają do opinii publicznej.
Ale to znaczy zakładasz, że dowiemy się czegoś przełomowego w tej sprawie? Czy bo mówiąc najkrócej, jest to taka sytuacja, w której wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ustalenia no właściwie tak naprawdę zostały już dokonane, a teraz tylko jakby z różnych politycznych przyczyn czekamy i odkładamy te ostateczne potwierdzenie?
Przez prawie rok od pierwszych ekshumacji, a była to, przypomnijmy, ekshumacja pary prezydenckiej, prokuraturze w cudzysłowie udało się ukryć informację, której była dysponentem i którą podała dopiero wczoraj o tym, że również w trumnie świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego znajdowały się szczątki dwóch innych osób. Dla mnie jest to przykład tego, że jeśli prokuratura o czymś wie i chce, żeby nikt inny się o tym nie dowiedział, to potrafi być szczelna. Dlatego myślę, że tak samo w kwestii przyczyn katastrofy. Jeśli dzisiaj śledczy mają, czy zaczynają mieć pewną wizję tego, co stało się tak naprawdę w Smoleńsku, to wydaje mi się, że przecieków nie będzie i o tym, co o tym sądzi prokuratura, dowiemy się po ekshumacjach, czyli w kwietniu w przyszłym roku.
Jedno zdanie bardzo dla mnie niepokojące jest to, że fakt, iż wówczas rządzący byli skłonni do każdego działania, nawet niezmiernie hańbiącego, byle jakby odsunąć od siebie jakąkolwiek odpowiedzialność za tę katastrofę, dowodzi jednego, że również raporty wówczas opracowane i wnioski mogły po prostu temu służyć. No to jest najbardziej niepokojąca konstatacja wynikająca z tego, co się...
Jacek Rybicki, Krzysztof Katka, Jan Błaszkowski. Za chwilę wracamy do naszej audycji. Wojciech Smyciński, witam państwa ponownie. Moi goście Jan Błaszkowski, Krzysztof Katka, Jacek Rybicki. O co chodziło z tym całym quid pro quo w sądzie w Gdańsku w sprawie dowodów Amber Gold? To po prostu bałagan panujący w sądzie?
Według mnie mamy tutaj nowoczesną i współczesną wersję słynnego wierszyka dla dzieci o panu Hilarym i jego okularach. Biega, krzyczy pan Hilary, gdzie są moje okulary? Okazało się, że są na nosie. Mi się wydaje, że nic nie robi tak dobrze dyskusją na temat stanu polskiego wymiaru sprawiedliwości, tego jak działa, czy dobrze, czy źle, czy przewlekle, czy szybko, czy jest sprawiedliwy wobec maluszkich, czy nie. Jak kwestia tego, że nie potrafi we własnych szafach znaleźć dowodów w jednym z głównych procesów interesujących opinię publiczną.
Pierw ich nie potrafi znaleźć, a potem je znajduje, co ciekawe, w tej samej szafie pancernej. Zastanawia się, jakiej wielkości jest ta szafa pancerna.
Panie Ania, nie dopuszcza pan jednak innej wersji, czyli takiej, bo mnie trudno mimo wszystko zgodzić się z tym, że przy tak ważnych dowodach nie przeszukano szafy pancernej, która, jak domniemuję, nie jest wielkością hali Oliwii, nie ma wielkości hali Oliwii, tylko jest nieco mniejsza. Czy nie dopuszcza pan takiej sytuacji, że po szumie medialnym po prostu zostały zwrócone?
Znaczy, jeśli wywołuje mi pan do tablicy, to chętnie odpowiem. To były kopie, więc zrobienie sobie, czy ich ewentualna kradzież, czy zrobienie sobie kolejnej kopii, tak naprawdę w żaden sposób temu procesowi nie szkodziło, bo sąd ma oryginały, prokuratura ma kolejne kopie, ponieważ wydawała je innym biegłym do analizy. Kopie są także w rękach ABW, więc trudno mi sobie wyobrazić, czemu miałoby to służyć. Oczywiście nie wykluczam, ale przedstawiłem po prostu swoją opinię. To wynik bałaganu. Dużo mówię o tym, jak w Polsce potrzebna jest zmiana wymiaru sprawiedliwości, rozumiana również jako pewna zmiana stylu pracy, traktowania, podejścia do własnych obowiązków.
Krzysztof Katka?
Śmieszna historia i smutna zarazem. Ale też zwróćmy uwagę na to, że Amber Gold upadł blisko 5 lat temu, w sierpniu 2012 roku. I przy tej całej przewlekłości i pracy prokuratury i teraz długotrwałym procesie, na który pewnie trzeba będzie wzywać setki, tysiące świadków, no to jest jednak drobny, niepokojący, ale drobny szczegół. Sądy nie radzą sobie nie tylko w tej dużej sprawie głośnej. Na co dzień setki czy tysiące mieszkańców Gdańska, Trójmiasta czekają na przykład na wpis do ksiąg wieczystych. Tak? Jeżeli kupujemy, sprzedajemy mieszkanie, to nie trwa miesiąc, to trwa miesiącami, nawet pół roku. Trwa,
ja ostatnio dokonywałem takiego wpisu. Rzeczywiście trwało to 4 miesiące. Dokładnie 4 miesiące i w momencie składania tych dokumentów pani powiedziała, że to będzie trwało 4 miesiące i miała doskonały timing.
Ale to jest...
Znaczy, ja chcę przez to powiedzieć, że to jest za długo.
Tak.
To jest za długo, no, ale oczywiście.
Płacimy na przykład za tą usługę, tak? Wpis do ksiąg, a później ta praca jest tak zorganizowana, czy pracowników jest zbyt mało, że nawet tak proste sprawy trwają bardzo długo, a kosztują bardzo wiele.
No tak, ale czy w takim razie w związku z tą dyskusją, która toczy się wokół wymiaru sprawiedliwości, to tego typu historie nie są jakimś takim strzałem w stopę samego wymiaru sprawiedliwości?
No, ale to jest argument dla polityków, tak, żeby powiedzieć, że źle działacie. Czy dyski, czy jakieś dokumenty nie są gubione na przykład w ministerstwach, w urzędach? Czy w redakcjach. Wszędzie tak się dzieje, prawda? No więc jakby to nie powinno mieć miejsca. Dobrze, że to były tylko kopie, dobrze, że się odnalazły, no ale jednak to nie jest takie wydarzenie wielkiej wagi.
Tylko ja na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, bo mówimy o księgach wieczystych,
jako najprostszym, jednym z najprostszych czynności.
Proszę państwa, zwróćcie uwagę, że to nie jest pierwsza, piąta i nawet dziesiąty sygnał dziwnych rzeczy wokół sprawy Amber Gold, prawda?
Tu nie ma nic dziwnego.
Pani prokurator z Wrzeszcza nie miała czasu przez rok spojrzeć w akta, tak? Zająć się tym. Nadzór nad lotnictwem dziwnym trafem w ogóle nie zwrócił uwagi na zagrożenia wynikające z rejestracji nowej linii. Sąd nie zwrócił uwagi, że właścicielem jest osoba skazana i tak dalej, nie,
to,
i tak tak dalej. To wszystko no to prawda, jest cały, tylko... cały szereg rzeczy, które wokół Amber Goldu, które no, dzieją się dziwne.
To prawda? Wszystko prawda, tylko że...
Ale czy macie świadomość, że państwo i z różnego rodzaju instytucje działają dzisiaj lepiej?
Ale to, te problemy dotyczą nie tylko procesu Amber Gold, nie tylko tej sprawy, nie tylko w tej sprawie są tak dziwne rzeczy. I co nie znaczy, że ktoś tym kieruje gdzieś, tylko po prostu czasami, czy często te nasze instytucje nie działają tak, jak powinny. A w przypadku dysków, no ja bym jednak nie wiązał tego z historią Amber Gold, bo to nie był dowód, którego zaginięcie mogłoby ten proces.
To prawda, znaczy
zakończyć,
mi się to
tak?
wydaje, że to jest sytuacja raczej, bym powiedział, właśnie raczej taki kwi pro quo, czy taka historia, która tylko cokolwiek nam przy okazji pokazuje. No ale to jakby inna zupełnie historia. Nie uzgadnialiśmy tego tematu, ale jak jechaliście do studia, słuchaliśmy wszyscy wywiadu z Anną Zalewską, z minister edukacji narodowej. Mam takie wrażenie, że pani minister jest optymistycznie nastawiona do tego, że od września reforma zostanie łatwo wdrożona i że wszystko pójdzie bardzo dobrze. I gdy słyszy sygnały mówiące, że może być inaczej, to uważa, że to nieprawda i że się wszystko jednak uda. Czy...
Ale to ja myślę, że mamy tu eksperta, pan przewodniczący pamięta czas takich burzliwych reform i właściwie też chyba trudno jest przeprowadzać je przez 2 lata, bo to jest zawsze męka, prawda? I trzeba je zrobić szybko i one wiadomo, że będą jakieś perturbacje, ale to się jakoś później naprawi.
Z tym, że pani minister Zalewska powiedziała jedną rzecz, której mam wrażenie, która nie jest obecna w przestrzeni tej debaty publicznej. Mianowicie powiedziała, że we wrześniu zaczyna się reforma, prawda? Że tak naprawdę przecież nowa matura dotycząca nowych założeń będzie po raz pierwszy w 2023 roku. Czyli ta reforma jest jednak rozłożona na lata. Zobaczymy. Ja wcale nie jestem przekonany, że od września wszystko pójdzie idealnie. Mało tego. Uważam, że problem się zacznie po 2 latach, kiedy de facto zaczną być no, likwidowane czy wygaszane gimnazja, bo wtedy będzie problem przede wszystkim z pracą dla nauczycieli przedmiotowych, prawda? I to się okaże w praniu.
I tak, i nie, jeśli chodzi o tę pracę dla nauczycieli przedmiotowych. No, ja wiem, że to nie jest żaden uogólniający zjawisko argument. No, moją sąsiadką jest nauczycielka języka angielskiego w gimnazjum. No, ostatnio rozmawialiśmy, jest przeciwna tej reformie. Również jest to przede wszystkim lęk przed destrukcją tego, co jakoś się już przez 20 lat uładziło, okrzepło. Ale mówi mi o swoim osobistym doświadczeniu. Powiedziała coś takiego, wiesz Janek, mam 1,5 etatu tego języka angielskiego w gimnazjum. Wyobraź sobie, że nie będę miała mniej. No jak to? Przecież tam odchodzi ci jedna klasa. No słuchaj, no ale do tej szkoły przychodzą zerówki i pierwsza klasa, bo to będzie w przyszłości podstawówka. I słuchaj, ja tam dostałam godziny. Tam część musiałam oddać, ja dostałam kolejne i będę pracowała w takim samym wymiarze. Ja mówię, no a ta inna podstawówka, która te dzieciaki straciła, to tam tego angielskiego komuś pewnie zabrano. No nie, no tam też, bo tych dzieciaków jest tyle, że nikt w tym moim środowisku anglistów w 2 szkołach funkcjonujących jak naczynia połączone, czyli tu gimnazjum, tu podstawówka, transfer dzieciaków, jakoś w tym pierwszym roku nie ma takich obaw związanych z utratą pracy. Wiem, że to nie jest żaden argument związany, znaczy taki uogólniający sytuację, ale no, różnie to bywa z tym, z tą utratą zajęć w przedmiotach tych takich głównych.
No, ale... to jest dosyć oczywiste, ponieważ no, trudno odmówić racji, kiedy pani minister Zalewska mówi, że przecież nie zmniejszy się ilość dzieci.
No tak, ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że do tej pory w wielu szkołach istniało coś takiego, jak taki rodzaj tolerowanego lekkiego przerostu zatrudnienia. To zdaje się zdarzało w wielu szkołach i problem polega na tym, że w związku z likwidowaniem szkół nauczyciele obawiają się sytuacji takiej, w której mówiąc najkrócej te szkoły, które będą tymi nowymi podmiotami, no mówiąc najkrócej nie będą chciały tego dalej tolerować i na przykład przyjmować tych nauczycieli ze szkół likwidowanych.
Ale trzeba sobie powiedzieć uczciwie, że pracy dla nauczycieli będzie mniej.
A dlaczego uczciwie będzie, trzeba powiedzieć? Jeżeli właśnie liczba dzieci się nie zmniejsza.
No właśnie, że się zmniejsza, tak?
A jak się zmniejsza?
Znaczy, ale no, ja nie mówimy o wzroście
tylko mówimy
urodzeń,
o demografii.
Nie mówimy o wzroście liczby urodzeń, którą mamy od kilku miesięcy, prawda? No to z czasem rzeczywiście za kilka lat ta liczba przestanie spadać. Ale mamy zjawisko takie, w którym uczniów przychodzi nieco mniej, a połączenie szkół, moim zdaniem racjonalne, też będzie skutkowało tym, że tej pracy będzie nieco mniej. Ale to nie jest jakby, dla mnie to nie jest podstawowe kryterium oceny tej reformy, tak? Jakby, bo ona odnosi się głównie do dzieci i uczniów. To jest,
a nie
to
strefy jest komfortu nauczyciela.
Tak, to jakby uważam, że to ma mniejsze znaczenie. Wszyscy, także zawód nauczyciela, no, podlega jakimś prawidłom rynkowym niestety i mamy mniejsze lub większe problemy w pewnym momencie swojego życia zawodowego.
Choć przy okazji tego był tam ciekawy przyczynek mówiący o tej szkole w Gdańsku, która nie podlega karcie nauczyciela i myślę, że to też jest ciekawy przyczynek do naszej dyskusji na temat tego, czy no, jak wyglądać powinien zawód nauczyciela w przyszłości.
No właśnie, do tego chciałem nawiązać, do tego wątku wywiadu z panią minister Zalewską, bo no, ona odpowiedziała w gruncie rzeczy... trafiła w sedno sprawy, tak, że sprawa szkoły w Kokoszkach jest formą ukrytej prywatyzacji szkoły wybudowanej za publiczne pieniądze. I jakby w tym momencie jeszcze dodatkowo z ominięciem karty nauczyciela.
No tak, no ale właśnie ja tutaj przepraszam cię bardzo, ale to patrzę na to z perspektywy też właśnie związkowców. Znaczy to był taki no, płachta dla byka, czyli mówiąc najkrócej, coś co prowokowało właśnie nauczycieli zorganizowanych związki zawodowe, no bo założenie, że nie ma karty nauczyciela w tej szkole, no była rzeczywiście bardzo prowokacyjna. No, no ale pytanie, czy ta karta nauczyciela jest dobra, bo sama pani minister mówi, unowocześniamy ją. No to teraz pytanie, czy my jej bronimy, czy my ją unowocześniamy?
Znaczy, jeśli chodzi o pensum, bo o to głównie kopie są kruszone, to takie pensum, czy przybliżone pensum obowiązuje w całej Europie praktycznie. I jest ono jakby wynikiem oceny intensywności pracy nauczyciela. Mało tego, chcę powiedzieć, że w niektórych krajach skandynawskich jest obowiązek, że w klasie jest dwóch nauczycieli na każdej lekcji. Właśnie po to, żeby ze względu na intensywność tego zawodu. I próba omijania karty nauczyciela i narzucania nauczycielom większej ilości godzin dydaktycznych de facto, tak naprawdę prowadzi do obniżenia jakości nauczania, czyli szkodzi dzieciom.
Szkoła w Kokoszkach moim zdaniem jest jednym z lepszych wynalazków w polskiej edukacji w XXI wieku.
Pytanie, czy potrwa tylko do 15 czerwca?
Obawiam się, że tak, ale mam nadzieję, że kiedyś ta forma wróci, bo okazuje się, że można uczyć dzieci trochę taniej i znacznie lepiej. Tam dzieci są znacznie lepiej zaopiekowane. Oprócz mają nauczycieli, którzy... słyszałem, że był na przykład nauczycielem muzyki dyrygent kiedyś. To jest niespotykane w innych szkołach. Wiem, jak wyglądają tam zajęcia dodatkowe i jak wyglądają zajęcia podczas ferii, podczas wakacji. To jest naprawdę bardzo dobra oferta dla uczniów. Znacznie lepsza oferta niż w innych szkołach, a przy okazji jest tańsza. Więc...
Ale skąd to słowo tańsza? Jest... Według moich informacji dotacja na ucznia z pieniędzy publicznych jest wyższa niż w wielu innych szkołach.
Dotacja...
Więc skąd...
Dotacja na ucznia jest taka jak w innych szkołach, to prawda.
Znaczy jest wyższa.
Ona jest liczona według tych samych zasad, tak. Prawda? Więc jakby w jednej szkole, jeżeli porównamy szkołę w Kokoszkach z inną szkołą państwową, publiczną, to w jednej będą te koszty nieco wyższe, w drugiej nieco niższe, ale jest tańsza dlatego, że fundacja prowadząca szkołę płaci czynsz miastu. To jest około 2-3 miliony złotych rocznie. Ja nie jestem za tym, żeby ta szkoła zarabiała. To jest jakiś argument dodatkowy. Najważniejszym argumentem dla mnie jest to, że po prostu dzieci są tam lepiej zaopiekowane.
Ja się zgadzam z tobą, Krzysiu, że szkoła w Kokoszkach jest jakimś takim wyjątkiem, powiedziałbym modelowym nawet wyjątkiem w polskiej oświacie, bo rzeczywiście się nigdzie nie zdarza, żeby miliony podatników zrzucały się na budowę nowej szkoły, którą potem oddajemy w zarząd prywatnej firmie. Nie o to chyba chodzi w transferach publicznych pieniędzy. Jestem nie, za szkołami prywatnymi.
To nieprawda.
Tak ten model biznesowy wyglądał. Nowiutko szkołę zbudowano za publiczne...
Budynek jest zbudowany za publiczne pieniądze. Właścicielem budynku
no, ale to uważasz,
jest gmina.
Uważasz, że tak to powinno w Polsce wyglądać służba zdrowia? Oświata, że podatnicy budują szkoły, które potem oddajemy w pacht prywatnym instytucjom.
No jeśli byśmy mieli na koniec mieć lepsze nauczanie dzieci, to może...
Jeśli dobrze pamiętam, to ta szkoła jest wynajęta na 3 lata, wydzierżawiona. I to jest tak, że chcemy mieć lepsze usługi, chcemy, tak?
Ale posłuchaj,
chcemy, żeby one nie były droższe, a w tym wypadku są... lepsze i nieco tańsze.
Jestem za prywatną oświatą w Polsce. Opowiadałem o sytuacjach na małych wsiach, gdzie z powodu niżu demograficznego wójt zamyka szkołę i biorą ją wtedy w swoje ręce rodzice. I ona staje się prywatna od podstaw. Podatnicy do niej nie dokładają. Wódź się pozbywa tej szkoły, starego budynku i tam nauczyciele tworzą stowarzyszenia. Tu mamy sytuację nowiutkiego obiektu, który od razu zostaje oddany w ręce prywatnej instytucji. No.
Jeszcze jedno słowo. Jako rodzic, mając wybór, gdybyś mieszkał w Kokoszkach.
Ale tam nie ma wyboru, zrozum.
Ale gdybyś miał wybór, to byś wybrał, jestem przekonany, żebyś wybrał...
Panie Krzysztofie, tylko problem polega na tym, że to jest niezgodne z prawem, ponieważ prawo w Polsce przypisuje samorządom jako zadanie własne prowadzenie szkół. I co innego, gdyby w Kokoszkach, to co mówił mój przedmówca, gdyby w Kokoszkach miasto prowadziło szkołę i powstała szkoła właśnie prywatna, która
choć
oferuje...
Choć ja powiem w ten sposób, że mnie się wydaje, że najważniejsze jest to, żeby mieć takie prawo, które pozwala naszym dzieciom być uczone w sposób najlepszy i najbardziej optymalny. To jest jakby ważne.
Wojtku, najważniejsze jest to, żeby realizować obowiązujące prawo, a prawo jako zadanie własne dla gmin daje prowadzenie szkół.
Skończmy ten temat. Jeśli mogę zasugerować na sam koniec, to tak się składa, że wiele wskazuje na to, że nad wybrzeże w tym roku przyjedzie być może wygodniej, a być może więcej turystów, dlatego że jeszcze przed wakacjami albo w trakcie wakacji zostanie dodana do użytku trasa S7 na tym odcinku warmińsko-mazurskim. No teraz pytanie, co to oznacza dla nas oraz co oznacza tak naprawdę dla tych wakacji?
No chyba jeszcze więcej to już nie przyjedzie, bo już przyjeżdża tak wielu, że już nie ma miejsc.
Ja myślę, że efekt 500+, i to w pozytywnym tego słowa znaczeniu, pozwalający bardzo wielu rodzinom, które do tej pory nigdy w życiu same ani ich dzieci nie były na wakacjach, wyjechać na skromny urlop nad morze, będzie kontynuowany. Oznacza to prawdziwy armagedon drogowy, ponieważ ci wszyscy, którzy przejadą nową S7 przez Mazury...
Trafią na korki na odcinku Elbląskim.
Na odcinku Elbląskim, a szczególnie na tym odcinku, który został wyłączony z ruchu 30 maja, czyli od Cedr Wielkich, i ma być podobno robiony przez ponad rok. Tam już w tej chwili jest źle od 2 dni. Nie będzie lepiej, bo po prostu tę drogę trzeba fizycznie zbudować i tam wszystko od kawałka obwodnicy południowej leci objazdem. Więc oznacza to na pewno sporo kwadransów, może godzin spędzonych w korkach ludzi jadących siódemką. Kiedy już będą widzieli brzeg morza na horyzoncie.
Albo armagedon dla lokalnych mieszkańców poboczy, bo będą modne objazdy.
No zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Ja, Krzysiu, Kaczka.
No, ale to jest taki... To są problemy szczęśliwego i zamożnego regionu, tak? Gdy się martwimy tym
że będziemy
urodzaju.
Mieli bardzo dużo turystów. No czasami jest tak, że możemy się martwić, jeśli nie jesteśmy beneficjentami tych 500+, które nie trafiają do naszej kieszeni przy okazji tych wakacji, no, ale to już zupełnie inna historia. Jan Błaszkowski, Fakty TVN.
Dobrego weekendu Państwu życzę.
Krzysztof Katka, Gazeta Wyborcza.
Do widzenia.
I Jacek Krybicki, publicysta i związkowiec. Chyba tak, żeśmy się umówili, że przedstawiamy naszego gościa. Bardzo dziękuję.